Witam Państwa. To rozmowa o wojnie w Ukrainie i dzisiaj rozmowa wyjątkowa, bo z człowiekiem, który o tej wojnie może opowiedzieć naprawdę wiele. A to dlatego, że przez większość tej wojny był na froncie. Jest tam także teraz i to będzie właśnie rozmowa, która jest łączeniem z samym frontem w Donbasie. To polski ochotnik, który jest w ukraińskiej armii, ale jednocześnie to paramedyk, medyk pola walki, i naprawdę niezwykle odważny człowiek, o którym historię słyszałem już od dawna, jeszcze zanim się poznaliśmy. Proszę Państwa, moim gościem jest dziś Bur. Dzień dobry, dobry wieczór.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Chciałem zapytać, skąd ten pseudonim Bur?
A, to jest historia trochę dłuższa i taka, powiedzmy, jeszcze tak naprawdę to jest przed czasów tej wojny, ale nie wdając się, że tak powiem, w szczegóły, bo to tam jakaś, powiedzmy, taka trochę osobista była historia, w każdym razie, żeby uciąć spekulacje ludzi, bo czasami się ludzie oburzają, że trzeba pisać przez U to zamknięte, a dlaczego ktoś pisze przez U otwarte? Nie, to jest od tych burów, którzy w RPA mieszkają. To jest nie od lasu, jak u Bura Komorowskiego, tylko z drugiej strony świata.
Rozumiem.
To stąd jakby źródło pseudonimu. Poza tym jest krótkie. Tutaj bardzo dobrze się chłopakom spodobało, bo jest krótkie, jest łatwe w wymowie, łatwe w zapisaniu, nie ma jakichś tutaj problemów komunikacyjnych.
Jesteś w tej chwili, gdzie możemy powiedzieć? Widzę za tobą broń. Wiem, że jesteś.
Tak, teraz jestem teraz jestem jakby na naszej takiej, powiedzmy, bazie. Tutaj kawałeczek dalej od tej linii frontu. No, to znaczy jakby w odległości 10 kilometrów, ale to jest, powiedzmy, takie miejsce, do którego wracamy, kiedy zjeżdżamy gdzieś tam z pozycji, kiedy się rotujemy, bo my na pozycjach jesteśmy cały czas, zwłaszcza jako medycy, nas jest dwóch tutaj w naszym oddziale i jakby cały czas jeden z nas jest na pozycjach, czasami dwóch siedzi na pozycjach, jak nam się nie chce za bardzo tutaj siedzieć, tylko już tam się lepiej czasami siedzi.
A możesz mi powiedzieć, jak długo jesteś na Ukrainie, czy w Ukrainie?
Ja jestem tak naprawdę z niewielką przerwą, tam mniej więcej miesięczną. No to jestem od kwietnia zeszłego roku, od końca kwietnia zeszłego roku. Czyli no już tam będzie ile? Półtora roku jakoś.
Prawie półtora roku. I na jakiej zasadzie to wygląda w tej chwili? W chwili jesteś ochotnikiem, jesteś z ukraińską armią, rozumiem?
Ja jestem po prostu jako medyk normalnie oddziału, jakby normalnie działam z ukraińską armią, to znaczy... Na samym początku było, powiedzmy, troszkę więcej takiej jeszcze wolności w tym konflikcie zbrojnym, jeżeli chodziło o różnych ochotników, którzy gdzieś tam sobie działali. Było bardzo dużo, no już nie mówimy w ogóle o czasach tam wcześniej Donbasu, bo tam to w ogóle te bataliony ochotnicze też tak sobie działały, czasami półlegalnie wręcz.
Tak.
Na początku tej wojny też tego trochę było. I jeszcze takiego trochę, jak to się tutaj mówi, wolnego kozactwa gdzieś było. Zresztą do dzisiaj mam paru kolegów, którzy z zupełnie niezrozumiałych przyczyn nie mobilizowali się, nie dostają żadnych pieniędzy za to, bo nie są jakby normalnie włączeni w całą tą strukturę organizacyjną armii ukraińskiej. Natomiast no, są praktycznie w każdym odcinku frontu, nie? To jest naprawdę, i to, że właśnie, że było śmieszniej, to byli Ukraińcy, którzy mogli jakby przejść cały ten proces mobilizacyjny normalnie, ale chłopak jeździł do Bachmutu, na Zaporoże, na szturmy, no zupełnie tak, powiedzmy, z wolnej stopy, nie? No natomiast
Znam
jakby,
tak.
natomiast dla wiesz, osób z zagranicy, dla ludzi z innym obywatelstwem niż ukraińskie, w pewnym momencie to się stało trochę, powiedzmy, może nie tyle niebezpieczne, co takie mało przyjemne, dlatego jak zobaczysz sobie teraz bardzo dużo, no wiadomo, jeżeli ktoś długo tutaj jest, ma osobiste kontakty, no to wszędzie się wciśnie, nie? Jakby możesz po prostu na gębę pójść do wolny szturm, jak po prostu dowódca cię zna i zwłaszcza jak jesteś medykiem, to cię i tak będą brali, bo medyków zawsze potrzeba i to jest profesja no, mocno szanowana tutaj, to nie ma co gadać. Natomiast większość, powiedzmy, zagranicznych różnych ochotników, wolontariuszy, no gdzieś działa w jakichś albo właśnie przy strukturach ukraińskiej armii bezpośrednio, albo w jakichś większych grupach. No bo to jest kwestia po prostu, wiesz, tego, że potrzebujesz mieć właśnie zgodę, żeby gdzieś działać, potrzebujesz mieć, nie wiem, tam hasła, no potrzebujesz cały taki, powiedzmy, te wszystkie elementy, żebyś właśnie cię dopuścili do jakiegoś terytorium, tak, to ci wolontariusze często mają problem, żeby gdzieś dojechać bliżej linii frontu, bo ich nie wpuszczają i tak dalej, więc albo duże grupy muszą funkcjonować dzisiaj, tak jak tam, nie wiem, no, awangarda, jak chłopaki z Międzyczasie, tak, to już jest jakby duża grupa, która ma swój oddział, z którym jest dogadana, ale oni jakby właśnie dzięki temu, że mają troszkę większą tą swoją
ekipę.
Strukturę, tak, to mogą jakoś tak na poważnie działać, jako niezależni medycy, ale podczepieni jakby pod jakiś tam oddział, nie? No natomiast tak dla takiego, powiedzmy, samotnego strzelca to byłoby bardzo trudne, w sensie gdybym ja teraz miał sam z siebie tak zupełnie na dziko szukać sobie oddziałów i pracy, to myślę, że więcej czasu bym chodził i szukał, niż faktycznie bym coś robił.
Więc po prostu tak jakby jesteś w ukraińskiej armii w tej chwili,
Tak,
tak?
tak, 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 tak. Więc jestem po prostu przy ukraińskiej, a nie tutaj przy chłopakach ze schyłku. I to
Jasne.
było śmieszniej, to jest, ja jestem na pewno na poziomie batalionu jestem chyba jedynym międzynarodowym, że tak powiem, czy zagranicznym. Czy na poziomie brygady jest inny Polak? Nie wiem. Nigdy mi o tym nie było wiadomo. I to jakby ja, to są sami Ukraińcy, to praktycznie nie ma. To jest czysto, powiedzmy, ukraiński oddział, nie? Jakby nie gdzieś tam
Rozumiem.
właśnie tych struktur międzynarodowych.
Możemy zdradzić, jaka to brygada, czy nie bardzo?
Wiesz co, wolę mimo wszystko tego nie mówić.
Rozumiem.
Jakby. O, wiesz.
Rozumiem, oczywiście. Jasne. Jasne, bo to można określić cię. To jest kierunek bachmucki, z tego, co mówiłeś
To
w tej
jest,
chwili.
nie, w tej chwili to jest
Nie?
kierunek lasu tego Serebrańskiego, czyli na
A,
północ od
rozumiem.
Bachmutu, tutaj
Tak.
Kremienna, te okolice.
Tak. No i jak wygląda tam sytuacja w tej chwili? Bo to w sumie był kierunek, w którym chyba od jesieni zeszłego roku dość intensywne były walki. Stamtąd teraz wycofano WDW, tak? Przynajmniej
Tak.
tak mówię to, co ja wiem, ale raczej chcę się dowiedzieć od ciebie, jak to wygląda w tej chwili w tym rejonie.
Wiesz co, tam się faktycznie te wojska rosyjskie rotują dosyć często, to znaczy my już tutaj jesteśmy, chyba 4 miesiące na tym odcinku pracujemy i ten odcinek się, nasz odcinek pracy się praktycznie w ogóle nie zmienił, w sensie on jest od 4 miesięcy, no praktycznie dokładnie taki sam i to wiesz, ja mówię o, nie wiem, z dokładnością powiedzmy tam do jakichś 100 metrów jest taki sam, nie, więc mało jest ruchów takich. Parę razy były jakieś próby szturmów, ale to były próby niewielkie, poza tym to były próby zazwyczaj dosyć mocno odbijane naszą artylerią. To jest trudny teren do szturmowania, wiesz, las jest w ogóle bardzo trudny do tego, żeby szturmować, tym bardziej, że potrzebujesz zawsze przy szturmie wsparcia techniki, potrzebujesz wsparcia czołgów, które tutaj no, muszą się, mają mniej powiedzmy swobody niż na jakiejś takiej bardziej otwartej przestrzeni.
Nie mają manewru.
Dokładnie. Poza tym no, pozycje w lesie też są mniej widoczne dla artylerii, więc też nie możesz zrobić takiego dobrego, dokładnego przygotowania powiedzmy nowego, żeby te linie przeciwnika zniszczyć. No i koniec końców, żeby jakby na sam koniec jeszcze, wiesz, to jest po prostu tutaj ten odcinek, na którym jesteśmy, jest ciężki do przejścia, bo linia się w dużej mierze na jakby w taki naturalny sposób się ta linia w pewnym momencie wyrównała, nie? Głównie tam, gdzie są, z racji, że to jest las, to dzielą go drogi. Więc po prostu pozycje Rosjan są po jednej stronie, gdzieś tam pozycje Ukraińców są po drugiej stronie. Ktokolwiek chciałby tak naprawdę ten front przełamać, no byłby, wiesz, musiałby przebiegać przez otwarty teren, gdzie cały czas latają drony, gdzie masz cały czas jakąś tam wsparcie artyleryjskie, no to jest bardzo trudne. Rosjanie parę razy próbowali podchodzić jakimiś mniejszymi, większymi grupkami, ale to tak naprawdę, wiesz, cały czas wisi dron w powietrzu, artyleria tam 152 mm po prostu zaczęła po nich sypać i tyle, nie, i się wycofywali. Mało, także zdarzały się jakieś kontakty też takie bezpośrednie ogniowe, bo tam faktycznie Ta odległość od tych pozycji naszych i tych rosyjskich jest generalnie rzecz biorąc mała. Ona tam czasami to będzie gdzieś koło, nie wiem, no myślę, że od 150 do 300 metrów od naszych pozycji
Wow.
do pozycji Rosjan. Więc to jest
Wow.
blisko, na te warunki właśnie i lasu i troszeczkę tam powiedzmy rzeźby tego terenu. Jest to trudne, żeby jakoś tam no, wykorzystywać tak naprawdę ten dystans, nie? Więc nawet jakieś momenty ogniowe, jak się zdarzają, jakiegoś tam bezpośredniego kontaktu, to zazwyczaj to jest takie trochę, wiesz, żołnierz strzela, Pan Bóg kulę nosi, nie? Na zasadzie takiego odstrzeliwywania się w pozycji, żeby też przestraszyć przeciwnika. Wiadomo, jak podchodzą coś tam, no to się daje jakąś odpowiedź ogniową, nie? Albo po prostu na przykład strzelają po nas z okopów, to się często zdarza. Jakieś tam wtedy idą w ruch czasami jakieś RPG, jakieś te, Boże, ja, czy myślę o wojnie, to myślę o wojnie, wiesz, po ukraińsku, bo ja nie znam często
Dawaj,
polskich
dawaj.
słów.
Mów po
Chciałem
ukraińsku, to będę.
powiedzieć, że strzelają do nas z tego, z GPH-y, czyli z tego granatnika podwieszanego. I
Tak, tak.
nie pamiętam, jak się nazywa granatnik podwieszany, chciałem powiedzieć podstwolnik. No, więc jakieś właśnie
Jasne.
RPG, czmiele, no generalnie taka ręczna broń, nie? Wtedy idzie w ruch. Ale
Bezpowietrzna i
generalnie rzecz
ciasta.
biorąc, to jest sytuacja bardzo, bardzo stabilna, bym powiedział, jeżeli chodzi o ten odcinek. No, to taki bardzo z obu stron tak naprawdę umocniony, może nie umocniony, a taki, no ten front już tak osiadł troszeczkę, nie? W sensie się wszyscy tam zakorzenili.
Pozycyjna wojna.
Tak, bardzo, bardzo. No, techniki jest po prostu ogrom. To nie ma co gadać, nie? No, praktycznie codziennie albo samoloty, albo helikoptery wylatują i wiesz, i pracują, nie? Więc oni, no, jeżeli oni praktycznie codziennie są w stanie chociaż raz w dzień, wiesz, lecieć samolotem i rzucać bomby, no to jakby wyższego poziomu techniki już tak naprawdę nie ma, no tylko jakieś, nie wiem, kierowane rakiety, ale to po lesie nikt nie strzela w ten sposób. Ale tak to wszystko, no, nie wiem, czołgi, artyleria, jakieś tam BMP, BMD, taka powiedzmy technika, wszystko, co może wyjechać, wiesz, odstrzelać gdzieś na jakieś tam te kilkaset metrów i po prostu szybko, szybko pojechać do tyłu.
Czyli chcesz mi powiedzieć, że Rosjanie tyle wykonują tych lotów też bojowych samolotami,
Bardzo dużo,
helikopterem?
tak, bardzo dużo, bardzo dużo. Niezależnie od tego, to czasami widać tutaj po intensywności ognia, wiesz, jak się zmienia właśnie ta jakaś rosyjski oddział, to się czuje, bo się czuje jak przychodzą i się czuje jak wychodzą. Zawsze jak przychodzą, to zaczynają jakoś tam z grubej rury, powiedzmy, i potem zawsze jak wychodzą, to wystrzeliwują to, co im zostało, no bo nikomu się nie chce, wiesz, tej amunicji gdzieś tam zabierać ze sobą, bo to nie ma sensu, no więc wtedy po prostu się odstrzeliwują i też mamy taki przywitanie i pożegnanie zawsze mamy od tych oddziałów, jakieś takie bardziej gorętsze. Ale tak naprawdę niezależnie od tego, który to jest oddział, to była desantura rosyjska, było to właśnie WDW, był wcześniej te, cholera, nie pamiętam jak to się nazywa, te oddziały, kurczę,
Motostrzelnie.
policyjne takie
A,
policyjne oddziały były, ja nie pamiętam jak to się nazywa. SOBR,
Sobr.
tak. SOBR tutaj był jakiś czas temu, to już tam, no
Okej.
to już parę miesięcy temu, a teraz tam jakieś inne tam motostryleckie
Motostrzelki.
tam pułki, tak. Ale to jakby niezależnie od tego, kto jest, tej techniki zawsze jest mniej więcej tyle samo w użyciu, nie? Więc jakby to
Rozumiem.
się nie zmienia.
Czyli można powiedzieć, że z tego, co ty widzisz na froncie, to Rosjanie tej techniki dalej mają dużo, jakby
Dalej
temat się
mają
nie
dużo,
kończy,
oczywiście, że
jest jej dużo na froncie, są nasyceni.
tak. Tak, to w ogóle, wiesz, to bez
Jasne.
dwóch zdań, no. Nasycenie rosyjskie techniką jest ogromne, to jeżeli chodzi o ich stronę, wiesz, no ale nawet to mieliśmy taki moment, że po nas troszkę mocniej wykorzystywali te drony, jak to się mówi tutaj, te drony FPV, te, wiesz, takie małe drony kamikadze. Jak się popatrzy nawet na jakieś zdjęcia na jakichś tam rosyjskich kanałach, na Telegramie czy gdzieś w rosyjskim internecie, wiesz, w Rosji potrafią przerobić centrum handlowe całe na małą fabrykę tych takich właśnie małych dronów kamikadze, nie? Więc jakby skala tego jest
Jest
ogromna.
olbrzymia.
Im się sprzęt no, szybko nie
Nie
kończy,
kończy.
nie? Oni go mają naprawdę bardzo. wiesz.
Powiedziałeś, że wasze pozycje, te skrajne, te zerowe, są 150 do 300 metrów od linii rosyjskich?
No, mniej więcej tak. Mniej więcej tak, jak wprost, no, w
Czyli
prostej linii,
to
jak
jest
pomyślę sobie o
walka.
skrajnych pozycjach, to będzie gdzieś koło 150 metrów. No, 300 to jest, już powiedzmy, to jest 300 metrów, to jest dystans już taki, bym powiedział, dalszy, jeśli o to chodzi. Jeżeli będzie linia ich linia, tak, od naszych do ich pozycji w jakiejś tam na mapie, jak sobie zaznaczysz. Tam
Wiem,
gdzieś tak.
że znam kolegów ukraińskich z piechoty morskiej, którzy byli w Marince na takich pozycjach, że dosłownie ściana w ścianę w zniszczonych budynkach. Oni opowiadali naprawdę rzeczy niesamowite, w sensie no, koszmarne. Natomiast byłeś na takich pozycjach z żołnierzami?
Tak. No wiesz, jakby nasza praca, to znaczy, ja miałem tak, że tutaj też mając tą swoją gdzieś tam drogę w tym oddziale, trochę ta moja praca się zmieniała. I tak naprawdę ja teraz mam troszeczkę więcej takiego, nazwijmy to, komfortu, jeśli można tak powiedzieć, bo teraz już tak naprawdę nie siedzę na tych pozycjach cały czas z rotacją, w sensie jest tak, jak się tam chłopaki rotują co parę dni na tych pozycjach, bo tam siedzą parę dni, bo jest po prostu, no jakby, jest nas medyków dwóch i nie ma sensu, żebyśmy my tam siedzieli, dlatego że my siedzimy kawałeczek dalej po prostu, no tam w odległości, powiedzmy, ja wiem, od naszych pozycji niech to będzie odległość kilometra może, coś koło tego. Po prostu mamy tam ten swój blindaż, czyli ten, no, swój bunkierek, nie?
Tak.
I tam po prostu sobie śpimy, tam trzymamy wszystkie te lekarstwa, tam trzymamy całą te nasze plecaki medyczne. Zawsze mamy też jednego chłopaka, który jest po prostu naszym kierowcą. Trzymamy gdzieś tam sobie niedaleko auto i jak po prostu, wiesz, jeżeli dostajemy od pozycji informację, że jest ranny, to możemy wyjechać i zabrać tego rannego bardzo szybko, nie? Natomiast wcześniej było tak, że ja faktycznie na tych pozycjach po prostu z chłopakami siedziałem, i tyle, i się po prostu razem z nimi gdzieś tam rotowałem, nie? Także, no, nie jest to nic przyjemnego tam siedzieć, natomiast właśnie trzeba mieć trochę świadomość, że na przykład właśnie 150 metrów tutaj, to jest nawet w jakiejś mojej głowie, w takim, powiedzmy, moim odczuciu tych pozycji, że te 150 metrów tutaj to się wydaje znacznie więcej niż 300 metrów pod Bachmutem, jak byliśmy w posadkach, nie? Tam było 300 metrów, ale z racji, że wiesz, tam miałeś po prostu te posadki, tak? Czyli te, Boże, posadka po prostu,
Okryty
no.
te. Tak, ale ja to tego
Zagajnik.
też używam. Taki
Zagajnik
zagajnik
chyba.
leśny, taki, tak,
No.
żeby Państwo wiedzieli. Ja też tego często używam i zapominam, bo to jakoś dobre słowo to jest. Taki
Tak, 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 tak,
rejon
tak.
takich krzewów, jakiś właśnie taki oddzielny, taki lasek maleńki, ale po prostu raczej oddzielny. A tutaj rozumiem, wy jesteście w takim lesie, lesie.
My jesteśmy w lesie, lesie. To jest, wiesz, to jest pełny las. No co prawda on jest teraz to raczej taki, powiedzmy, mało zielony, bo jest przerzedzony i spalony. I w sumie jakby się tak się przejść, no to na pozycjach, wiesz, no to tam jakby ziemia jest spalona, bo tam pożary się zdarzają dosyć często. Te wszystkie drzewa, co stoją, to już takie kikuty, nie? Jak z drona na to popatrzysz, albo wiesz, będziesz na pozycjach i coś głowę podniesiesz, no to widzisz, że po prostu są takie zapałki ponadpalane, powtykane w tą ziemię, nie? Ale mówię, tutaj 150 metrów to się wydaje naprawdę znacznie więcej niż pod Bachmutem było metrów 300, bo tam był po prostu odkryty teren, tam było pole, miałeś te przestrzenie i że czułeś się bardziej jakiś taki, powiedzmy, goły, no i łatwiej było jakby walczyć, jeżeli chodzi o, wiesz, no takie duże jakieś działania, wiesz. A tutaj faktycznie tym lasem można sobie jakoś tam. No wiesz, sam fakt, że my praktycznie, na przykład, jak robimy ewakuację, to my praktycznie tam od pozycji metrów, może nie wiem, no niech będzie 200 metrów od pozycji, zostawiamy na przykład samochód, nie? Jakbyśmy na otwartej przestrzeni podjeżdżali samochodem 400 metrów od rosyjskich pozycji, no to by był jeden wyjazd i tyle, a potem byśmy byli zbierani w kawałkach, bo by po prostu z RPG w nas walnęli. Albo tam, nie wiem,
Jasne.
postawiliby jakąś daszkę czy coś i by nas podziurawili jak ser szwajcarski. Ale w lesie, no mówię, nawet nie masz takiego odczucia, że jesteś tak blisko.
No ale dalej jesteś w takiej odległości, żeby możecie słyszeć ich rozmowy. Z tego
No tak.
jakby.
No tak, się zdarza też.
I w takiej odległości, że możecie do nich albo oni do was rzucić granatem po prostu przecież.
No, Powiedzmy, ręcznie może będzie ciężko, ale żeby na przykład właśnie z tego podwieszonego granatnika, no to jakby tak, no to i tak jedna i druga strona cały czas robi, nie?
Jezus Maria. Niesamowite to jest. W
No to jest
sensie.
śmieszne, wiesz, to jest śmieszne, bo jakby jesteś tam, wiesz, słyszysz, jak oni właśnie tam, nie wiem, coś robią, słyszysz to, że, wiesz, piły tam chodzą, jakieś te mechaniczne, wiesz, deski jakieś robią, no coś tam przenoszą, ten, i oni tak samo nas tam na pozycjach, wiesz, że my tak samo, bo jedna i druga, wiesz, najlepsze jest to, że w tym wszystkim, biorąc pod uwagę jeszcze, że cały czas latają drony,
No tak.
to jakby tam masz takie wrażenie, że wiesz, jakby wszyscy wszystko wiedzą, nie? No jakby oni wiedzą, gdzie są te nasze pozycje,
No
oni,
tak.
wiesz, my wiemy, gdzie są ich pozycje, gdzieś tam po nich strzelamy, oni strzelają po nas, raz się to uda lepiej, raz to się uda gorzej, jeśli chodzi o celność. Największą skuteczność tak naprawdę mają te drony kamikadze, takie małe, bo
No
wiesz, nim
tak.
jesteś w stanie zalecieć praktycznie bezpośrednio w ten bunkier i rozwalić bunkier. Także to jest bardzo, bardzo niebezpieczna broń i bardzo precyzyjna, no to w zasadzie jak kierowane rakiety. Natomiast wiesz, tam moździerze, czy jakieś tam, nie wiem, automatyczne granatniki i tak dalej, to tak sobie właśnie gdzieś tam wali dookoła, czasami walnie do środka, czasami powiedzmy. Strzelającemu się przyfarci, a temu, kto siedzi, po prostu będzie miał pecha, nie? Ale jakby, wiesz, i czwarty miesiąc tak naprawdę już to tak wygląda, nie? Więc no, wiesz, śmiesznie mi tak teraz o tym myśleć, bo jakby zwróciłeś mi uwagę, że faktycznie to jest dosyć, no powiedzmy, to nie są normalne warunki mieszkaniowe, że tak powiem, ale ja po prostu po 4 miesiącach się do tego tak przyzwyczaiłem, że jakby, wiesz,
Rozumiem.
no.
Rozumiem. Jeżeli cię to pocieszy, to powiem ci, że ja się przyzwyczaiłem do swojego mieszkania w Kramatorsku zimą. Czy to nie da się tego porównać,
Ale
natomiast
wiem, o co chodzi.
wtedy codziennie łupało i to było naturalne, że wieczorem coś tam wybucha, że mam okna zaklejone folią. Jakby to było coś, co. By to mieszkanie było po prostu jakby jakoś. Czułem się
To,
tam dobrze.
słuchaj,
Także
powiem ci,
człowiek
ja
się jest chyba do
tak,
wszystkiego w stanie przyzwyczaić. Ale tego
przyzwyczaja
się
się
nie da
człowiek do
porównać z tym,
wszystkiego.
co wy tam
Ale
się
przyzwyczaja się
zobaczy.
człowiek. No wiesz, no kiedyś, ja pamiętam, że tam, nie wiem, to był jeden z pierwszych dni, jak my tam byliśmy. Ja poszedłem z powiedzmy naszym takim, z paroma chłopakami tam, no taki powiedzmy poziom bardziej dowódczy, jeśli chodzi o ich funkcję, poszliśmy zrobić takie małe rozpoznanie. Na początku, jak przyjechaliśmy, chcieliśmy się przejść po tych wszystkich pozycjach, tam z chłopakami, przejść się do chłopaków z pozycji obok, jakiejś tam innej brygady, co obok nas stoi, no wiesz, żeby nawiązać, że tak powiem, kontakty towarzyskie, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja też musiałem wiedzieć i chciałem, żeby, wiesz, sobie z nimi tam połazić, bo chciałem wiedzieć, jak, no, gdzie dokładnie są pozycje, tak? Ja mogę mieć coś zaznaczone na mapie, ale wiesz, ja potrzebuję wiedzieć, gdzie one są dokładnie, żeby, no, tam będę musiał jak coś zabiegać, tak? Jeżeli będzie ranny na przykład i trzeba będzie go wyciągać z tych pozycji. No i mało brakowało, abyśmy faktycznie wyszli do ruskich, nie? Jakby to, i wiesz, i my się zorientowaliśmy dosyć późno, dlatego, że tak idziemy, idziemy, idziemy i tak, wiesz, minęliśmy tam, no, idziesz w lesie, więc jakby nie widzisz też specjalnie, zwłaszcza, że tam jest taka, no mówię, to ukształtowanie terenu dosyć specyficzne. I wiesz, i w pewnym momencie ten jeden z tych kolegów wychodzi praktycznie na tą drogę, nie? I takie, no mówię, dobra, zawracamy, bo za tą drogą to już są rosyjskie okopy, nie? W sensie, wiesz, no tam droga, no nie wiem, tam metrów 50 pewnie było. No, także sobie podeszliśmy i sobie wróciliśmy, nie? O, dobra, jeszcze mieliśmy, opowiem ci jedno a propos tego historii. Mamy jednego gościa gdzieś tam w oddziale, który jest tam odpowiedzialny, powiedzmy, no między innymi za zwiad, nie? W sensie jest tam z takiego zwiadu. Starszy gościu, ja nie wiem, ile on ma, nie wiem, tak, rozwidnik. Nie wiem, ile on ma lat, ale no zakładam, że pod 60 gościu. On walczył jeszcze w Afganistanie. Biega, słuchaj, w takiej wełnianej tej. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda bereska, ten rosyjski kamuflaż z Afganistanu. To biega w takiej wełnianej beresce, jeszcze z tamtych czasów. Gość jest niesamowity, w sensie to jest, on jest kompletnie nieustraszony i tak profesjonalny, że naprawdę, no, to jest. Jakbym chciał być emerytem, to mogę być takim emerytem, nie? Bo gość naprawdę robi swoje. I słuchaj, no kiedyś była taka akcja, że on poszedł na jakiś zwiad, właśnie coś tam na pozycję, a wtedy było tak, że nas trochę poszturmowali, trochę się tam sytuacja zmieniła. No i podchodzi i zaczynają do niego strzelać, bo w nocy podchodzi, nie? Zaczynają do niego strzelać gdzieś z pozycji, on krzyczy tam: o chłopaki, tam nie strzelaj. On jeszcze po rosyjsku mówi, bo on jakby tutaj ze wschodniej Ukrainy. I krzyczy tam do nich: chłopaki, nie strzelajcie swoi. A oni się pytają tam: a jaka brygada? No i on podaje numer, nie? I tylko mówi, że dosłownie takim głosem mówi: oho, no to już przyszedłeś. Podnoś rączki i wychodź. I mówi, że tak sobie pomaleczku do tyłu, czyk, 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 odpełzna tam parę metrów i pobiegł, nie? Bo wlazłby na ruskie pozycje po prostu.
Jasne,
Także no,
wow.
takie zdarzają się sytuacje też.
Ja tylko Państwu zdradzę, że lasy pod Kreminną to jest miejsce, z których wiele filmów było w internecie, zwłaszcza z jesieni. Teraz wydaje mi się, że już mniej jest udostępniane. Więc jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak wyglądały te walki w tych lasach, to łatwo to znaleźć w internecie. Tak przynajmniej, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie, jak wygląda walka w lesie, bo to naprawdę wygląda jak z filmów hollywoodzkich, tylko że myślę, że w życiu jest zupełnie inaczej, jeszcze gorzej, ale nie da się tego po prostu porównać znów. Trudno, ja próbuję jakoś przekazać, wiesz, ludziom, jak wygląda ta wojna, a mam wrażenie, że i tak mało o niej wiem, mimo że byłem na froncie nieraz i też spałem w blindażu, ale jednak nie jestem sobie w stanie, i o tym chciałem z tobą porozmawiać, wyobrazić, jak ty się czujesz, bo jestem zaskoczony, jaką ty masz pozytywną energię, a mówisz mi, że jesteś na wojnie. Kwietnia zeszłego roku. Siedzisz w jakimś miejscu obudowanym drewnem, a zdarza ci się jeździć na pozycje, które są 150 czy 300 metrów od Rosjan. I chciałem cię zapytać, jak się czujesz po tylu miesiącach, po 1,5 roku tam?
Wiesz co, tak jak mówiłeś na początku, człowiek się do wszystkiego przyzwyczaja i faktycznie myślę, tego przyzwyczajenia w tym jest dużo. Wiesz, wojna to jest na tyle, powiedzmy, ekstremalne doświadczenie, że ja już parę razy tak miałem, że myślisz, że już widziałeś, że to już był ten maks, nie? Że to już po prostu wow, a potem się okazuje, że to jeszcze nie był maks, że może być jeszcze bardziej ekstremalne przeżycie. No więc mówię, wiesz, że myślisz, że to już było wszystko, a się okazuje, że to jeszcze nie było wszystko i jeszcze można bardziej ekstremalne mieć przeżycia. No powiem ci tak, wiesz, jakby, kurczę, z ludźmi parę razy gdzieś tam próbowałem, gdzieś ze znajomymi różnymi tam w Polsce, wiesz, trochę porozmawiać, coś się pytali. Z ludźmi się ciężko rozmawia o wojnie. Z ludźmi się ciężko rozmawia o wojnie, bo jeżeli ktoś tego nie przeżył, jeżeli ktoś tego nie zna, jeżeli ktoś nie wie, jak to wygląda, no
To tego nie zrozumie.
to w ogóle tego nie zrozumie, nie? Wiesz, to jakby będziemy nadawać na zupełnie innych falach. Ty mówisz, że tego nie rozumiesz, no bo nie byłeś tam bezpośrednio, ale ty to rozumiesz, bo przynajmniej masz, wiesz, masz i po pierwsze byłeś tu i byłeś na pozycjach, jak mówisz też gdzieś, więc jakby wiesz mniej więcej, jak ta wojna wygląda, nie? A wiesz, dla ludzi często w Polsce im się wydaje, że na Ukrainie to na zasadzie, no jesteś, nie wiem, we Lwowie, a tam wiesz, Call of Duty
Tak,
jest
tak.
non-stop, nie? Wiesz, ktoś
Tak,
się, pamiętam,
wielokrotnie
jakiś
to mówiłem.
znajomy się mnie pytał, ja mówię coś tam, kiedyś miałem przepustkę jakąś, mówię: dawaj, przyjedziesz do Lwowa, mówię, spotkamy się może we Lwowie, coś tam. A on mówi: a to można przyjechać? Ja mówię: no, po prostu idziesz i pokazujesz paszport, nawet jest łatwiej niż było wcześniej, nie? Przed wojną.
Tak.
Ale powiem ci, że jakby przyzwyczajasz się trochę do tego trybu życia. To jest męczące, to bez dwóch zdań i jakby zwłaszcza wojna pozycyjna, zwłaszcza wiesz, siedzenie, wychodzić na zadania to jest jedno, ale 4 miesiące generalnie być na tych pozycjach, gdzie wiesz, potem odpoczywasz sobie w mieście, w którym pracuje jeden sklep, bo wszystko inne jest zrujnowane, a potem wracasz znowu do tego lasu. To jakby, no to jest męczące tak psychicznie, nie wiesz, brakuje ci takiego trochę, nazwijmy to, komfortu, nie wiesz, brakuje ci tego, że się normalnie możesz umyć, że normalnie możesz się uprać, że nie wiem, spać możesz normalnie i na przykład mi strasznie brakuje prywatności na przykład. To jest coś, co mnie psychicznie strasznie męczy, wiesz, to jest tak, jakbyś był non-stop, jakbyś, wiesz, 1,5 roku, jakbyś był na koloniach w szkole, wiesz. I wszędzie dookoła są ludzie, idziesz do toalety, ktoś wychodzi z toalety, ktoś zachodzi po tobie, nie? Idziesz spać, dookoła ciebie śpią inni ludzie. Zero jakiejś takiej prywatności, to jest strasznie męczące. Ale jeżeli chodzi o ten taki, powiedzmy, najbardziej, myślę, dla ludzi ciekawy aspekt wojny, czyli ten faktycznie ekstremalny, to do tego się przyzwyczajasz, wiesz, po jakimś czasie, a jeżeli jeszcze, to ja mówię z perspektywy medyka i jakby mówiłem to chłopakom, którzy gdzieś tutaj przyjeżdżali, różni właśnie, jak tam się spotykałem z jakimiś nowymi wolontariuszami z Polski, na przykład, co przyjeżdżali jako medycy, nie? To ja im tylko mówiłem jedno, że jakby jak już będziecie mieć tą sytuację, że faktycznie będziecie musieli komuś udzielić pomocy, jak będziecie mieli taką sytuację, że będziecie musieli komuś udzielić pomocy w takich bardzo niebezpiecznych warunkach i będziecie potem się zastanawiali, jakim cudem wy wyszliście cało, satysfakcja z tej roboty jest ogromna. Jakby satysfakcja roboty medyka jest po prostu ogromna. Ja nie wiem, być może satysfakcja snajpera, jakiegoś tam artylerzysty, może też jest duża, nie wiem, bo nigdy się, że tak powiem, winne elementy tej wojny nie miałem okazji sprawdzić, więc jakby nie wiem, jaka jest satysfakcja snajpera, albo właśnie artylerzysty, albo czołgisty, ale satysfakcja pracy medyka jest ogromna i ona daje ci bardzo duży takiego kopa, wiesz, do dalszej pracy, nie? Kiedy faktycznie kogoś wyciągasz, kiedy faktycznie komuś pomagasz, kiedy wiesz, no, tym bardziej, że to jeszcze warto dodać, a propos tego męczenia. Ja na przykład od ostatniego miesiąca nie miałem praktycznie w ogóle pracy. Nie mieliśmy praktycznie w ogóle rannych. Dosłownie dwie jakieś bardzo lekkie kontuzje. Kontuzje, czyli to, co Ukraińcy nazywają wstrząsienie mózgu.
Tak, takie
Ale takie
lekkie
lekkie.
rany,
Tak,
po
tak,
których
tak.
można wrócić na front po lekkim
Tak, tak,
odpoczynku.
tak, tak, tak. No wiesz, u nas wrócił na front chłopak, któremu urwało nogę i po 1,5 miesiąca po tym, jak mu urwało nogę, już był na pozycjach pod Bachmutem jako snajper znowu z protezą.
Bo
Także
chciał.
tak. On poszedł na ochotnika, potem urwało mu nogę, obcięli mu tą nogę tamtego kikuta, znaczy to, co mu tam wisiało, powiedzmy, bo na minę nastąpił. I mu stopę oderwało. Potem mu zrobili protezę i on za 1,5 miesiąca już był na pozycjach. Wracał jako
Niesamowite.
ten. No. I wiesz,
Żyje?
a propos, tak, żyje, ma się dobrze. A nawet parę razy widziałem, teraz powiedzmy też tam głównie koryguje nasze na przykład moździerze, tam latając, znaczy, i powiedzmy odpowiada za chłopaków z dronami, bo też dużo latał na dronach. I nie dość, że żyje, to nawet widziałem jak biega, bo raz jak poszedł, że tak powiem, za potrzebą, widziałem i właśnie zaczęli nas z grada kryć. Puścili po nas kasetę z grada, kiedy on poszedł sobie, wiesz, tam,
Tak,
no
wiem.
właśnie mówię, pod drzewko, ten grad dookoła nas wybucha. My w tym blindażu siedzimy, on biega do tego blindaża i właśnie mówi, że jeszcze mówi, jeśli ktoś się pyta, czy można z protezą chodzić, to jestem dowodem, że można nawet biegać, jeżeli po tobie odpowiednio, wiesz, pada ci na głowę artyleria. Także.
Wow,
No, ale co
niesamowite.
chciałem powiedzieć, w sensie zanim tak odpłynąłem z tym anegdotą. Długo jest tak, że męczy takie czekanie na robotę, nie? Tym bardziej, że wiesz, masz tak, że zwłaszcza i to najpierw to męczy, jak nie miałeś jeszcze swojej pierwszej sytuacji, kiedy możesz się sprawdzić. I wiesz, długo czekasz i masz takie wątpliwości, czy ty się sprawdzisz, a może dobrze byłoby, nie wiem, zmienić jednostkę, bo tutaj nie ma pracy. Bo nie ma rannych, a ty chcesz, wiesz, masz takiego motywację, powiedzmy, nazwijmy to, wiesz, takiego
Wiem chyba, o co
jakby
chodzi.
takiego nowicjusza, nie? Że wiesz, że na samym początku chcesz się wykazać. Potem się wykazujesz i się okazuje, że to wszystko jest trudniejsze niż myślałeś i jest ten, ale potem jest właśnie ta satysfakcja z tej pracy, bo wiesz, że miałeś okazję się sprawdzić, wiesz, że nie spękałeś, możesz sobie swoje błędy przeanalizować i później czekasz znowu na tą pracę, chciałbyś znowu móc to robić, bo to jednak jest no, mocna adrenalina, nie ma co gadać i jakby to jest tak, że wiesz, potem do tego ciągnie po prostu, no, że wiesz, ja też miałem wiele razy tak, że siedzę i mówię do chłopaków, mówię, dobra, weźcie mnie, puśćcie, mówię, do jakiegoś innego oddziału, bo oni tam, inny oddział niedaleko nas szturmuje. Ja mówię, na pewno będą oni, te tam sobie pochodzę z nimi tam, żeby sobie z nimi coś tam im może pomóc, nie, ale wiesz, trzymali mnie na miejscu, mówią, nie, bo ty jesteś potrzebny tu, bo no, z tego, że ty nie masz teraz zajęcia, może będziesz miał za 5 minut zajęcie, nie,
No tak.
więc to jest męczące jest to, że ty nigdy nie wiesz, kiedy będziesz pracował, nie? Wiesz, raz jest tak, że mówię, 2 tygodnie możesz siedzieć na tych pozycjach i tylko wiesz, oglądać sobie seriale na telefonie i czytać książkę. A potem jest tak, że ostatniego dnia masz 3 ewakuacje pod rząd, nie? I to dosłownie, wiesz, miałem taką sytuację, że tylko dlatego, że trochę później nasz, ten główny medyk, powiedzmy mój ten dowódca bezpośredni, ten główny medyk, przyjechał godzinę później, bo coś zapomniał wziąć z bazy i się musiał wrócić, czy coś takiego. Ja mówię, dobra, no to tam po prostu przyjedziesz chwilę później, nie? No i tylko dlatego, że tak się stało, to zostałem chwilkę dłużej i dosłownie na tą ostatnią godzinę, właśnie mówię, po 2 tygodniach czekania miałem 3 ewakuacje, nie? Miałem 2 zabitych i 1 rannego, nie? Wynosiliśmy i wszystkich musieliśmy wynosić na noszach bezpośrednio z pozycji. No, także, no nigdy nie wiesz, nie? To jest praca nie od 8 do 16, tylko to jest praca zadaniowa.
Jak się czujesz, jak
Ale
jest taka
czekasz cały czas.
sytuacja? Jak się czujesz, jak jest taka sytuacja, jak musisz kogoś wynosić na noszach, przyjeżdżają ranni, musisz się ewakuować, jest ostrzał, adrenalina, myślę, że jakimś ponad jakąś wszelką normą.
Wiesz co, powiem ci tak, ja myślę, że robię to już w pewien sposób trochę automatycznie. To znaczy, wiesz, nie chcę z siebie robić jakiegoś, wiesz, turboterminatora i w ogóle, że jestem maszyną ewakuacji rannych, ale po prostu chodzi o to, że zaczynasz do tego podchodzić taki, już wiesz, zwłaszcza jak masz pewne doświadczenie, zrobiłeś to już raz, zrobiłeś to już drugi raz. Masz też to wszystko fajnie przemyślane, masz rzeczy pozbierane i tak dalej, więc nie masz takiego, wiesz, zminimalizowałeś sobie wcześniej i w głowie, i trochę powiedzmy w tej sytuacji, w której jesteś, zminimalizowałeś sobie taki chaos, żeby, wiesz, żeby nie musieć szukać, gdzie jest twój plecak, żeby nie musieć potem szukać, gdzie masz, nie wiem, tam naklejki te na okluzywne, na przykład na klatkę piersiową, żeby zminimalizowałeś sobie chaos. Więc wychodzisz, robisz to już w taki sposób trochę mechaniczny, no wręcz algorytmicznie pracujesz, nie? Dostajesz informacje przez radio, że na pozycjach jest ranny, chłopaki krzyczą przez radio, wychodzisz na radio, od razu z nimi zaczynasz gadać, pytasz się, kto jest ranny, co się stało, jaki jest stan tego rannego. Dalej. Pytasz się, czy na przykład ostrzał cały czas jest, no bo to jest ważne. I od razu pytasz się chłopaków, którzy latają na dronach, żeby od razu lecieli dronem i obserwowali, bo ty musisz wiedzieć, no czy w ogóle możesz tam przyjechać w tym momencie, nie? I ty potem wyjeżdżasz, no i albo wyjeżdżasz i wiesz, ważne jest to, żeby wiedzieć, co to jest za ranny, bo albo chłopaki mogą go wyciągnąć do punktu ewakuacji, czyli tam powiedzmy te paręset metrów mogą do nas go przynieść, albo on sam może wyjść, bo jest na przykład lekko ranny. No albo jest ciężko ranny i wtedy trzeba go po prostu wynosić. Sama praca to jest wtedy już adrenalina, nie? To jest straszne zawsze. Czasami jest bardziej strasznie, czasami jest mniej strasznie, czasami idziesz i wiesz, na przykład jak idzie ewakuacja, to na przykład nasze moździerze zaczynają mocno pracować, nie? Zaczynają nas kryć, żebyśmy w tym momencie mieli jednak, żeby Rosjanie te głowy trochę pochowali, żeby po nas nie walili. No wiesz, mówię, czasami jest strasznie, czasami jest mniej strasznie, nie? Czasami po prostu idziesz i zabierasz, a czasami jest tak, że faktycznie jest to, no ten strach jest mocny, zwłaszcza jak gdzieś tam kiedyś mieliśmy taką sytuację, że przerwali nam trochę tam gdzieś właśnie pozycję w jednym miejscu i zrobił się chaos, Rosjanie gdzieś zaszli nas z boku, wiesz, myśmy we dwóch wtedy z medykiem zabiegali na te pozycje, wiesz, praktycznie tam co kilkanaście metrów się zatrzymywaliśmy, wiesz, oglądaliśmy, to jeszcze wieczór był, oglądaliśmy, wiesz, lewo, prawo. Raz prawie żeśmy ze swoimi zaczęli się strzelać, bo tam jacyś snajperzy, czy też jakaś grupa zwiadowcza inna przechodziła, nasza. Czasami jest tak, że są takie bardziej straszne sytuacje, bo mówię, prawie strzelaliśmy po swoich, ktoś po nas strzelał, ale jeżeli chodzi o samą pracę, to adrenalina jest bardzo duża. Motywacja, myślę, zwłaszcza u medyka, zwłaszcza jeżeli masz jakieś tam już to powiedzmy realne doświadczenie, w sensie parę razy już to robiłeś, albo chociaż raz, to wiesz, o co jakby idzie gra, nie? No jakby ty wiesz, że ty niezależnie od wszystkiego musisz tam iść, tak? Że jakby no, snajper może powiedzieć, że jemu się nie będzie chciało gdzieś iść, bo pozycja jest niebezpieczna. No bo snajper może pracować z innej pozycji, tak? A ty musisz być tam, gdzie jest ranny, musisz tego rannego zabrać, tak? Wiadomo, jeżeli mogą ci go przynieść, to lepiej, ale nie zawsze tak jest, więc nie wiem. Pracujesz trochę automatycznie, a potem po prostu wiesz, schodzi już trochę taka ta adrenalina, schodzi taki stres. Jeszcze jak usłyszysz, wiesz, usłyszysz od chłopaka jakiegoś rannego, wiesz, że ci dziękuję, wiesz, i no to jest no niesamowite. No, satysfakcja taka jest niesamowita. Ale przepraszam, bo światło nam wywaliło.
Okej.
Przepraszam.
Nie,
Sekundkę
nic się nie
wyłączę.
dzieje, no jesteś na froncie.
Dobra, już mam. Udało się.
Wow,
No.
udało się. Rozumiem, że po
No.
Starlinku łączysz.
Tak.
A światło macie na stałe, czy po generatorze,
Światło
jeśli
mamy.
mogę
To jest w
zapytać?
ogóle dosyć śmieszne. Czekaj, bo kurde, bo mi tu szczeniak chodzi i.
Macie
Aj.
pieska? Pokażesz?
A, czekaj. Gdzie ty jesteś? Nie rusza się.
Ojejciu,
Możesz pozdrowić
ale
kozak.
to czyjś?
Tak, no to chłopaki go teraz wzięli, wiesz, to jakaś tutaj jakiś okoliczny. Co to wiesz, to już mamy, to już jest drugi w zasadzie pies, którego mamy w oddziale, jednego kota mamy. No, się
Okej.
stuka tutaj gdzieś właśnie parę tych szczeniaków,
Oszczędziła.
tak, oszczędziła i łaziły takie sieroty małe. O. Ten się jednemu spodobał, bo mówi, że wygląda jakby się nadaje na ten,
Na
na
sapera?
Boże. Nie, do polowania, wiesz, wygląda jak taki pies
Okej.
myśliwski. Nie mam pojęcia, czy to prawda, ale
Okej.
z jakiegoś powodu się spodobał. No.
No nie, no śliczny jest. I widzę obroże ma, także jest naprawdę
Nie, no tak, to
zaopiekowany.
wiesz.
No,
To nie
chyba
jest, wiesz,
skoka wzięła.
przybłęda. To nie jest przybłęda, to już jest o. Swój.
To już jest członek oddziału, widzę. Swój.
No, czekaj. No.
Ojejku, ale
To też jest
słodzie.
taki jeden z przyjemniejszych elementów tej wojny. Tych zwierzaków jest faktycznie dużo, ale
Tak.
nie ma takich niezadbanych. Wiesz, jakby zawsze. Generalnie tam, gdzie jest wojsko, tam wszystkim tym zwierzakom jest dobrze. W sensie zawsze dostaną żarcia, zawsze dostaną wodę. Szczeniaki ktoś zawsze zabierze.
Wywoziłem ostatnio kota od chłopaków, bo mnie poprosili, bo nie mieli jak go wywieźć, bo to 120 kilometrów był najbliższy weterynarz, bo to taki południowy Donbas, żeby go podleczyć. Także wiem, o czym mówisz, teraz się tam leczy. Ale chciałem ci jeszcze zapytać, skoro już tak o tym rozmawiamy. A czekaj, jak się wabi? To jest też kluczowe. Jak się
Poczekaj,
piesze wabi?
Boże, chłopaki mi mówili. Ja nawet nie pamiętam. Czekaj, nie kipitok właśnie. Kapatok. To jest jakiegoś takiego ukraińskiego mema, że gość się oblał wrzątkiem i coś takiego powiedział. Jeśli dobrze zrozumiałem, że tak powiem, genezę jego imienia.
Nie znam tego słowa, ale to pewnie mój brak jakby właśnie znajomości kulturowej, ale słodziak straszny, ojejku. A i widzisz, lubi kamerę.
Ale patrz, jak
Ale
usiadł w ogóle.
tak.
No, teraz się położył.
Wracając, bo powiedziałeś coś takiego jeszcze, zanim nam światło zgasło, powiedziałeś o tym, co zawsze mnie jakby na froncie chyba to była rzecz, która największe na mnie wrażenie zrobiła, paradoksalnie, nie ostrzał, nie ten stały stres, bo to na adrenalina daje kopa, tylko właśnie ja po tygodniu, tam gdzie wy jesteście, na froncie, na pierwszej linii, myślałem, że dostanę szału, bo tak, nie możesz się umyć, siedzisz właśnie w miejscu ze wszystkimi, nie masz zerową prywatność, nawet przez telefon nie możesz zadzwonić, żeby nikt nie
Tak,
słyszał.
tak,
I jeszcze
tak.
w dodatku każde wyjście do toalety wiąże się z ryzykiem. To, co ty wspomniałeś o tym koledze, że musisz wyjść w broniku, w sensie w kamizelce kuloodpornej, że to jest po prostu ryzykowne. Mi się zdarzało kilka godzin czekać tam w Soledarze, żeby w ogóle wyjść i załatwić potrzebę, bo było niebezpiecznie. To jest ta rzecz, tak. To mnie interesuje, bo to jest rzecz, o której się nie mówi, a ty o tym zacząłeś mówić, bo to jest taka codzienność wojny i rzeczywiście wspomniałeś, że to jest jedna z rzeczy, która ci najbardziej doskwiera. To do czego się najbardziej tęskni, jak jesteś tam, gdzie jesteś teraz, albo jak jesteś w okopach z chłopakami?
Do czego się najbardziej tęskni? Ogólnie to do dziewczyny się najbardziej tęskni, zwłaszcza jak się nie ma w ogóle prywatności i że tak powiem, no to wtedy już w ogóle się bardzo do niej tęskni. A wiesz co? Na pewno do tego, żeby się umyć. normalnie umyć, w sensie nie mokrymi chusteczkami, nie, wiesz, nalać dwie butelki wody do jakiegoś wiadra i się, że tak powiem, umyć tam, gdzie najbardziej śmierdzi, tylko żeby się normalnie, wiesz, wziąć się gorący prysznic, potem normalnie w klapki nogi sobie wstawić, wiesz, nie, bez tego piachu. No nie wiem, żeby się wyspać normalnie, wiesz, bez komarów, które cię żrą całą noc i bez pcheł, które tam są, bo też mieliśmy taki moment, że pchły nas żarły okrutnie. No wiesz, wszystkie takie elementy normalnego życia. No, czekaj, co oni próbują podłączyć chyba wodę, właśnie. Dobra, już nie powinno nie hałasować. No, więc jakby do wszystkich takich elementów normalnego życia na zasadzie umyć się, zjeść dobrze. To jest to, co każdy będzie robił, jak wróci z pozycji, żeby zjeść dobrze, wiesz, to często jest tak, że na przykład jak ktoś przyjeżdża, ja pamiętam kiedyś wracałem na pozycję, a wracałem z pogrzebu kolegi, który był tam po drugiej stronie Ukrainy, więc miałem trasę na, no w zasadzie przejechałem dokładnie całą Ukrainę w ciągu dnia. I potem następnego dnia wracałem. I zajechałem, słuchaj, jechałem przez Połtawę, bo tutaj trasa, powiedzmy, na Donbas idzie przez Połtawę, a tam jest najbliższy McDonald's. W sensie najbliższy dla Donbasu, nie? Bo dalej już będzie tam gdzieś w Kijowie, nie wiem, czy w Dniprze jest. I słuchaj, pojechałem do tego
Jest.
McDonalda, no i coś tam sobie zamówiłem i tak mówię, kurde, no dobra, no to już coś chłopakom trzeba by wziąć, nie? Jeden
Wziąć.
poprosił, żeby coś kupić, no to już mówię, dobra, no to już też kupię, nie? I wiesz, zamówiłem 30 cheeseburgerów, taką wielką, wielką torbę dostałem. I jeszcze tego samego dnia zajechałem na pozycję w nocy do chłopaków. I wiesz, wracam, no, przychodzę w nocy na pozycję, podchodzę do chłopaków, nie wiem co, na moździerzach pracują, wiesz. I mówię, dobra, to patrzcie na to, panowie. I wielka torba, i każdemu po dwa cheeseburgery. Wiesz, to te oczy po prostu były, jak latarki się świeciły. Tacy byli szczęśliwi, wiesz. Aż dostawa glowo na Donbasie, nie?
No tak, wow. A ja w
No.
ogóle zauważyłem, że to jedzenie to jest, no,
Tak,
no,
no.
chce
No
się jeść, to i stres,
chce się
adrenalina i
jeść. Wiesz,
wszystko.
ja ci powiem na przykład, bo ja na przykład mam tak, że na przykład ja na pozycjach właśnie bardzo mało jem. W sensie bardzo kiepsko jem, strasznie. Łącznie to chyba 10 kilo straciłem wagi. Bo wiesz, ja sobie zjem jakąś zupkę chińską, jakąś konserwę i nie wiem, parę czekoladek, nie? I wypiję sobie trochę kawy, trochę energetyka. Wiesz, nie masz normalnej kuchni. Nie masz, więc jakby tam mi się nie chce tak jeść, nie? Ale jak wrócę, to wiesz, to ja chcę sobie, nie wiem, na jakiegoś kebaba pójść, zajechać sobie na głupią stację benzynową, gdzie ci nuggetsy mogą jakieś takie, wiesz, podgrzać, nie? No jakby chcesz smacznie czegoś zjeść, no. Nie właśnie te zupki chińskie, czy takie jedzenie z puszek, bo to
Wiem,
po prostu.
rozumiem.
No to już, czasami mam tak, że lepiej po prostu położyć się głodny, bo się nie chce już tego, już patrzeć na to nie możesz, wiesz.
Powiedziałeś o dziewczynie, o konkretnej dziewczynie, myślałeś, czy po prostu ogólnie o kobietach?
Nie, konkretnie.
Masz dziewczynę, będąc tam cały czas na froncie?
Tak.
Jak ona to znosi, jeżeli mogę zapytać, bo to osobista rzecz, ale.
No, ciężko, no jakby jest to dla niej duży stres. Trochę się do tego przyzwyczaiła, wiesz, jakby ja też nie mówię jej, znaczy, wiesz, jakby nasza relacja, jeżeli chodzi o takie rozmowy, ja wolę, mówiąc szczerze, z nią gadać o tym, nie wiem, co ona zjadła na obiad i co będzie robić w piątek, niż gadać z nią specjalnie o wojnie, bo dla mnie to jest taka, wiesz, bardzo przyjemna też odskocznia trochę mentalna, nie? A nie ma
Oczywiście.
sensu, a też za dużo jej nie mówię, no bo jakby, Boże, no i tak dziewczyna ma stres, więc po co ma mieć jeszcze więcej stresu, znając detale, które są jej zupełnie niepotrzebne, to tak, wiesz, jak wyglądają detale pracy. Nie, to trudne, no wiesz, myśmy w ciągu ostatniego roku się widzieli, nie wiem, łącznie pewnie 10 dni, no. Jak parę razy do mnie gdzieś przyjeżdżała, wiesz, tam gdzieś się spotykaliśmy na Ukrainie, jakoś tak, no to jest trudne, nie, no to jest takie męczące tego faktycznie, do tego człowiek tęskni no i potem po prostu, wiesz, jak już się gdzieś masz okazję spotkać, no to też ten czas tak szybko, szybko mija, że znowu chcesz, wiesz, no, znowu myślisz, kiedy możesz się następnym razem złapać, nie? Gdzieś tam spotkać właśnie na spokojnie, żeby ona przyjechała, czy coś takiego.
Jasne.
Tak, to jest taki serio, To jest wkurzająco męczący element tej wojny. W sensie w tym nie ma nic przyjemnego, bo powiedzmy, że jest jakaś romantyka właśnie pcheł okopowych i tych właśnie zupek chińskich i wiesz, robienia sobie zupy na tam w okopie, ale jakby w tym to jest po prostu tylko i wyłącznie taki no, wkurzający element tej wojny, że faktycznie chciałbyś, wiesz, normalnie z kimś
Tęsknota.
móc żyć, a jest jak jest.
Rozumiem. Jeżeli mogę zapytać, to długo jesteście razem? Ona jest z Polski?
Tak. Ona jest z Polski, ona jest w Polsce. No jesteśmy już, wiesz, to tak naprawdę nie bardzo długo, bo to tak naprawdę ona, wiesz, ona mnie, się tak powiem, już poznała, kiedy ja pierwszy raz w zeszłym roku, mniej więcej w zeszłe lato wróciłem do Polski, po moim, powiedzmy, pierwszym wyjeździe na Ukrainę. Więc ona mnie poznała już, powiedzmy, z jakimś bagażem Ukrainy, nie?
Jasne.
No widziały gały, co brały, nie? Natomiast, no wiesz, teraz to już jest znacznie dłużej, znacznie bardziej i to jest, to sprawia, że to jest trudne. Ale też wiesz, no jedno i drugie się przyzwyczaja, nie? No jak i wiesz, próbujesz wykorzystać wszystkie możliwości, które masz, żeby jakoś właśnie to sobie powiedzmy, no jakby to powiedzieć, niwelować tą,
Zrekompensować.
tak, zrekompensować i niwelować tą odległość, nie? Żeby no jakoś tam, to też jest jakaś ciekawa szkoła, myślę, życia, jakby. Dużo się można o człowieku dowiedzieć, kiedy na przykład
Tak.
nie masz, nie możesz, wiesz, też razem tak marnować czasu, tylko no, musicie na przykład rozmawiać, no bo to jest jedyne, co macie w tym momencie, nie? Więc to też ma jakieś
Oczywiście.
swoje pewnie pozytywy.
Słuchaj, dotknąłeś osobistego tematu, więc chciałem cię jeszcze dopytać, jak to się stało, że Bur trafił na Ukrainę w kwietniu rok temu? Co to było kierowało?
Przede wszystkim kierowało mną to, że moi dobrzy koledzy Ukraińcy, którzy jeszcze walczyli wcześniej na Donbasie, z którymi się widziałem 2 tygodnie przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny, i razem sobie siedzieliśmy i sobie piliśmy i się śmialiśmy. Ja się ich pytałem, czy będzie wojna, oni mówili, że wojny nie będzie, a oni 2 tygodnie później zbierają plecaki, wiesz, i przechodzą piechotą granicę polsko-ukraińską, żeby wrócić na Ukrainę. I 27 lutego są pod Kijowem, nie? Już walczą. Więc no to był dla mnie taki, myślę, najbardziej przełomowy czy decydujący powód, nie? Bo jakby wiesz, politycznie, jakoś historycznie czy ideologicznie, jak to można powiedzieć, jakby ja zawsze miałem jednoznaczne zdanie na temat tego konfliktu. Wiedziałem, kto jest agresorem, a kto się tutaj broni. Tam nieważne od tego, co by tam ktoś nie gadał, jakichś, wiesz, tych takich w zasadzie bzdur i tam, wiesz, jakichś tam prowokacjach, NATO, to, tamto. No to kurde, no po prostu czołgi jednego kraju wjeżdżają na terytorium drugiego kraju, no i tyle. Nie ma tutaj specjalnie za dużo co
Tak.
rozkminiać, no. A tym bardziej, że tak naprawdę od pierwszych dni tej wojny było widać skalę tej zbrodniczości Rosjan, nie? Więc na przykład to też miało dla mnie duży wpływ, nie? Wiesz, jak na początku człowiek tak. No, decyzja, żeby pojechać, była bardzo ciężka, wiesz, trzeba było wszystko rzucić, wszystko zostawić, co było w Polsce, pracę, wiesz, wszystkie pieniądze zebrać, które miałem, żeby kupić sobie starą terenówkę. Taką za dosłownie od znajomego ją kupiłem tam po jakimś dziadku. Kosztowała mnie chyba, nie wiem, 4000 złotych. Kupić sobie kamizelkę, kupić sobie. Zresztą ten samochód się rozwalił też tam na południu Ukrainy jeszcze w zeszłym roku na pozycjach. Kupić sobie cały ten sprzęt, wiesz. I tak człowiek czekał, wiesz, zbiera te rzeczy, no i się pojawiają wątpliwości, nie? Ale też jak wiesz, widziałeś tą, nie wiem, zdjęcia z Mariupola, widziałeś skalę tych zniszczeń, skalę tego rosyjskiego okrucieństwa, jak oni się zachowują, jak ta wojna wygląda, no to też jeszcze dodawało, jednak wiesz, no Rosjanie byli po prostu powodem, który jeszcze bardziej popychał, że to jest dobra decyzja, nie? Że warto tutaj się zaangażować, warto pomagać. Tym bardziej, że mówię, miałem po prostu jakiś osobisty element tej wojny, po prostu moich przyjaciół, którzy pojechali walczyć, nie? I po prostu chciałem być z nim. Potem, żeby było śmiesznie, ja najpierw byłem z nimi, potem oni poszli po różnych oddziałach, ja w ogóle poszedłem do jeszcze innego oddziału. I teraz jakby tych przyjaciół już się zrobiło strasznie więcej, nie? Jeśli chodzi o, bo już jestem tutaj tyle czasu. I to swoją drogą ta motywacja w dużej mierze zostaje, powiem ci, nie? Bo wiesz, ludzie w Polsce, nie wiem, moja mama albo tam jacyś znajomi, mam wrażenie, że wiedzą czasami więcej na temat tego, co się dzieje na froncie niż ja, jeżeli chodzi o, wiesz, tam ruchy wojsk, że tu stoi taki oddział, tu stoi taki oddział. Mnie to, szczerze mówiąc, w pewnym momencie już przestało interesować. Mi się nie chce śledzić newsów, mi się nie chce jakoś specjalnie tym ciekawić. Ja żyję w takim trochę swoim tutaj mikroświecie, gdzie wiem po prostu, że mogę zrobić swoją robotę i tyle. Natomiast i ta motywacja też się staje taka w pewnym momencie indywidualna, nie? Jakby pogląd na wojnę mi się nie zmienił, ale czy bym miał teraz, że jestem tutaj dlatego, bo wierzę w niepodległość Ukrainy i w to, że Polska i Ukraina mogą razem budować jakąś lepszą przyszłość niż mieliśmy przeszłość. Tak szczerze, jestem w dużej mierze dlatego, że po prostu z tymi chłopakami już tyle przeszedłem, że chcę z nimi być, bo wiem, że jestem potrzebny. Jakby, wiesz, dalej masz tą motywację gdzieś taką, powiedzmy, wysoką, podniosłą w głowie. Ale koniec końców tak naprawdę walczy się dla ludzi, którzy są obok siebie, no. Wiesz, ja wiem, że
Dla
jak nie
przyjaciół.
będzie mnie. Tak, dla przyjaciół, no. Ja wiem, że jak nie będzie mnie na pozycjach, to być może nie będzie komu właśnie, żeby któregoś z nich wyciągać, nie? A też wiesz, no. Iluś już kolegów też straciłem, bo to, no, jak to można pomyśleć po takim czasie, z różnych oddziałów. Od nas z oddziałów trochę poginęło, z innych oddziałów poginęli moi koledzy. Wiesz, na paru pogrzebach człowiek też był. No i zaczynasz po prostu też w taki osobisty sposób do tego podchodzić, nie? W sensie, no ciężko jest, że tak powiem, pomyśleć, że wiesz, że masz tych ludzi tak zostawić i potem siedzieć po prostu w domu, kiedy oni będą, będziesz wiedział, że oni siedzą, wiesz, pod ostrzałem, nie? To jakby, no jakoś tak. No nie wiem, ciężko nawet by mi to było sobie wyobrazić teraz w tym momencie. Ale na pewno tak, zostajesz dla przyjaciół. No. I myślę, że większość tak ma.
Rozumiem. A możesz powiedzieć, powiedziałeś o pogrzebach, ilu kolegów straciłeś przez te 1,5 roku?
Boże, musiałbym zacząć liczyć na palcach. Nie było ich dużo, no ale. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9. Około 10 myślę, no. Chciałbym sobie na spokojnie się zastanowić. Pewnie 10 kolegów łącznie straciłem. Takich, których. Albo kolegów, którzy byli z mojego oddziału i się z nimi jakoś trochę lepiej znałem, albo w ogóle ich lepiej znałem jeszcze na przykład właśnie z innych oddziałów, czy tam, czy po prostu jakoś to byli moi znajomi. No, myślę coś koło tego. Ale wiesz, to też ci powiem, jeśli chodzi o tą śmierć, to wiesz, z jednej strony się do tego przyzwyczajasz, ale no ona ma taką podłą stronę, że wiesz, nigdy nie wiesz, która śmierć cię trafi, jakby która cię walnie faktycznie tak po sercu, nie wiesz, śmierć jednego będzie po prostu, to będzie smutne i będzie potem pusto, wiesz, to też tym bardziej, że jak wiesz, na przykład żyjesz z tymi ludźmi cały czas, a potem wchodzisz do pokoju i jest puste łóżko, które 2 dni temu, wiesz, i tam leżą jeszcze jego rzeczy, 2 dni temu on tam był, wyszedł na pozycję, zginął. Potem wracasz i to łóżko już jest puste, nie? I ty zbierasz te rzeczy i musisz wysłać je rodzinie. I tylko pytania między sobą, każdy się każdego pyta, czy już ktoś informował rodzinę, czy jeszcze nie informowali rodziny, nie? Żeby twoje rzeczy nie przyszły, zanim przyjdzie informacja, nie? No, ale jakby, mówię, śmierć jednego będzie po prostu przykra, śmierć innego, w sensie kolegi, na zasadzie kolegi z oddziału, gdzieś tam, nawet powiedzmy, mówiąc brzydko, po tobie trochę spłynie, podejdzie do tego jakoś bez emocji, to jest zawsze przykre, ale bez emocji, na śmierć innego cię po prostu, no, podłamie mocno, nie? To jest. I nigdy nie wiesz, kiedy tak naprawdę, kiedy to cię tak walnie. No bo też nigdy nie wiesz, kto zginie, nie? To jest ta taka podła loteria.
Tak, rozumiem, chyba to dobrze.
No. Najgorsze w tym jest to, że właśnie tak, no to jest loteria, nie? Jakby.
Nie wiesz,
Chłopaki,
jak się
którzy zginą.
żegnasz.
Tak, nie wiesz, jak się żegnasz z człowiekiem, nie wiesz, czy się z nim wiesz, czy to
Jeszcze
już jest ten
zobaczysz.
ostatni raz. Tak, no. Często jak się pisze do kolegów, to wiesz, to piszesz tam, nie wiem, piszę do kolegi, wiesz, zapytać się go, co tam u niego, to nawet nie piszę, żeby się dowiedzieć, co tam u niego, bo generalnie domyślam się, co u niego, tylko zależy na tym, żeby odpisał, nie?
Tak, wiem.
Jak piszę, to znaczy, że żyje, to jest i tak naprawdę informacja. No. Ale dużo, dużo, wiesz, zginęło bardzo chłopaków, kurczę, naprawdę profesjonalistów, chłopaków z wielkim doświadczeniem, a zginęli no wręcz zupełnie przypadkowo, nie wiesz, ten ostrzał artyleryjski to jest coś, co
No tak.
to jest, mówię, to jest kompletna loteria, nie?
Nie
Wiesz,
wybiera.
no, nie, no i nie masz pojęcia w ogóle, jak to się, kto właśnie, kto jest, że tak powiem, naznaczony, nie wiem, żeby zginąć, jak to nie. No ja miałem taką sytuację, że obok mnie, nie wiem, 2 metry ode mnie zginął chłopak, nie? Walnęło w nas i dosłownie on stał 2 metry ode mnie, zresztą się parę razy zmienialiśmy w ciągu tego wieczoru pozycjami, nie? Tam w takim okopie byliśmy. I walnęło bezpośrednio w nas z moździerza, bo po nas całą noc nas kryli z tego moździerza, tam parę godzin. I w końcu po prostu trafiło w niego i wiesz, urwało mu głowę, nie? A ja stoję obok niego i nic, w sensie zero, nie miałem ani jednej rany, nie? No on zginął na miejscu. Ja zresztą go nawet nie zauważyłem na początku, bo jeszcze jeden chłopak obok niego był ranny, usłyszałem, że ten ranny krzyczy, poszedłem do rannego, to się o niego potknąłem po prostu, nie? Bo go nie widziałem, bo to była noc, a on już leżał martwy. Także no nie wiesz kto i kiedy zginie, więc z tym też się, myślę, po prostu uczysz żyć w pewnym momencie, nie? No, przyzwyczajasz się do tego.
To jest niesamowite, co mówisz. Natomiast muszę zapytać, jak się czujesz po czymś takim? Jak się czujesz po tym, jak obok ciebie zginie twój kolega, a ty przeżyłeś?
Ciężko powiedzieć. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, bo wiesz co, to jest takie niedowierzanie, to jest. Niedowierzasz, że ten ktoś mógł zginąć. Wiesz, są ludzie, którzy ci się wydają zupełnie nieśmiertelni, jak o nich myślisz, wiesz, są pełni życia, są tacy właśnie aktywni, są odważni, są kurczę, mądrzy i zawsze podchodzą do tego wszystkiego z głową, nie? I potem ten ktoś ginie tak po prostu, nie? No, to niedowierzanie, straszne, nie? A jeszcze jak ty przeżyjesz, bo jesteś gdzieś tam obok, to nie wiem. To jest dziwne uczucie, no to jest dziwne uczucie.
Ukraińcy mówią, że są tacy, no, jest takie, lubię to słowo, bezsmiertni. No, lepiej
Tak,
jakoś
tak.
brzmi.
Tak.
Powiedz mi, jak to znosi twoja rodzina też, bo powiedziałeś o mamie, która śledzi te wszystkie wiadomości, pewnie będzie
Wiesz, to
nas
też
oglądała też
co?
tu.
Pewnie tak. Ona jakieś parę gdzieś tych wywiadów, wiesz, w ostatnim czasie było i ona sama mi podsyła, mówi, o, ty tu jesteś, nie? Ja mówię, a skąd, wiesz? A, bo coś tam szukałam w internecie i wpisałam i znalazłam. Wiesz co, też się przyzwyczaili w dużej mierze, nie? Jakby to wiadomo, to jest dla nich trudne i jest to ciężkie, ale jakby od początku decyzję rozumieli, jeśli chodzi o motywację. To mi daje w ogóle dużo, bardzo też, wiesz, takiego komfortu psychicznego, że nie miałem, zresztą też a propos tego, co pytałeś o dziewczynę, nie miałem takiego jakiegoś konfliktu, wiesz, z rodziną, czy właśnie z dziewczyną. Nikt mi nie dokłada więcej problemów, niż ich potrzebuje. Wiesz, o co chodzi, nie? Że jakby nie
Tak.
musiałem mieć jakichś awantur rodzinnych i potem sobie myślę, że nie wiem, tam ktoś z rodziny właśnie się do mnie nie odzywa, bo tu pojechałem. Nie, jakby wszyscy motywację rozumieli i gdzieś to zaakceptowali. Jest to dla nich trudne oczywiście, natomiast no, też się w dużej mierze przyzwyczaili, nie? Wiesz, no to jest. Wiesz, to rozmowy z mamą, no to możesz sobie wyobrazić trochę, jakie są, wiesz, no to już jest takie, że. Nawet pamiętam, widziałem takie patche Ukraińcy robili, że tam był ten otwarta konserwa i właśnie hełm i było tam napisane: Mamo, pojadłem i jestem w czapce, nie? Więc wiesz, więc to są na zasadzie tego typu rozmów, że tam no, noszę czapkę,
Wszystko
noszę
dobrze.
talię,
Wszystko
tak.
dobrze.
Tak, wszystko dobrze, zjem ciepłą zupę, żeby się nie rozchorować, a jak jest zimno, to będę spał w skarpetkach. No i tyle, no bo co więcej masz tak naprawdę? Co możesz powiedzieć? No. Ale tak, no jakby rodzina to jest duże wsparcie, nie? Zwłaszcza jeżeli tak, czasami po prostu wystarczy, powiedzmy, nie przeszkadzać, nie? Nie męczyć pytaniami też. Ja na przykład strasznie męczące w pewnym momencie było gdzieś tam od jakichś znajomych czy od kogoś, wiesz, jak ktoś tam na przykład się pyta cały czas, a kiedy wracasz, kiedy wracasz, kiedy wracasz, nie? To jest strasznie męczące. W pewnym momencie już masz ochotę powiedzieć, nie wiem, no nie wiem, kiedy wrócę, no wrócę w worku może, no i co? No bo już po prostu masz tego dość, no nie masz pojęcia, kiedy wrócisz, no. Nie myślisz w ogóle w takich kategoriach tutaj, nie? Ale jeżeli tego nie ma, jest jakieś wsparcie, no to jest no taki komfort psychiczny.
A powiedz mi, jakby, jak wyobrażasz sobie dalej, jak długo tam będziesz? Znaczy, ja wiem, bo to jest trochę właśnie do tego, kiedy wracasz,
Nie wiem,
ale...
wiesz, no to jest bardzo trudna myśl w ogóle. Ja czasami się nad tym zastanawiam ostatnio dosyć często, ale nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, ile tu będę. Nie wiem, ile tu będę. Nie wiem, co będę robił, jak wrócę. To znaczy, wiesz, jakby, co ja będę robił, jak wrócę, to ja sobie. Tak, jakby to plany sobie mogę jakieś zrobić, ale chodzi mi o to. Co ja będę robił, nie będąc tutaj, wiesz? Jak będę żył z tym, że siedzę właśnie sobie w domu, a mam świadomość, że chłopaki pojechali na kolejną rotację i na przykład, nie wiem, siedzą tam pod Awdijiwką, na przykład, nie? Albo pojechali na Zaporoże, a ja sobie siedzę w domu i wiesz, tam zamawiam sobie pizzę. No, nie wiem, jak się będę czuł. Nie wiem, jak się będę czuł. Jest to dla mnie trudne w ogóle w takim wyobrażeniu sobie. I wiem, że się z tym zderzę, nie? Na pewno. Od nas wielu chłopaków gdzieś tam powracało do domów, trochę rannych już też powracało. Ktoś, kto nie może dalej walczyć, i wiesz, wielu z nich mówi, że no ciężko jest potem, nie? Jakby ta przepaść między, nawet na Ukrainie, nie? Wiesz, gdzie niby tu powiedzmy, no znacznie więcej ludzi ma świadomość, czym jest wojna, chociaż też wcale nie wszyscy, i wiesz, to wojna tych ludzi bardziej dotyka, to i tak mówią, że ta przepaść między cywilnymi, a wojskowymi jest po prostu bardzo duża, nie? Jeśli chodzi o takie, no, tą różnicę doświadczeń, przeżyć. To jest na pewno trudne, nie? Żeby się odnaleźć tak normalnie właśnie po powrocie.
Dobrze, to jeszcze jedno osobiste pytanie już na koniec, jeśli
Aha.
mogę. Ile lat ma Bur i co robił 23 lutego 2022 roku?
23 lutego co robił? Czekaj. Wtedy lat miał jeszcze 24. 23 lutego miał jeszcze 24 lata. A jak, poczekaj. Nie pamiętam, jaki to był dzień. 24 wiem, że szedłem, jak szedłem rano do pracy, to właśnie przeczytałem w internecie, w pociągu jadąc do pracy, że się wojna zaczęła. No to. Studiowałem jeszcze wtedy, właśnie pracowałem sobie tam jako handlowiec, tak dorywczo, nie?
Co
Gdzieś tam sobie
studiowałeś?
przy. Wiesz co, ja studiowałem łącznie, to ja studiowałem jakieś cztery kierunki i żadnego nigdy nie skończyłem. Ja studiowałem historię, studiowałem technologię bezpieczeństwa, studiowałem stosunki międzynarodowe, nigdy niczego nie skończyłem, także ja jestem. Ale przynajmniej miałem zniżkę dosyć długo, nie wiesz, na tam 50% na bilety.
Może
No,
jeszcze
także powiem
skończysz.
ci, że w ogóle się nie spodziewałem, że to życie przybierze taki obrót. W ogóle się nigdy bym nie spodziewał, że będę miał cokolwiek wspólnego z medycyną, poza byciem pacjentem, bo nigdy nie miałem w ogóle w tą stronę jakichkolwiek, ani mam wrażenie specjalnie predyspozycji, ani, że tak powiem, nigdy nie byłem wystarczająco inteligentny, żeby tego typu rzeczy jakoś ogarniać. No ale wiesz, zaletą paramedycyny jest to, że to jest, to zawsze mówię chłopakom tutaj jakoś, wiesz, czy coś, to zawsze im mówię, że naprawdę tego, co ja robię, można nauczyć taką nie bardzo głupią małpę. Jak weźmiesz taką małpę, która jest nie bardzo głupia, to możesz nauczyć ją tego, co. co ja robię, nie? Więc to naprawdę nie jest jakiś rocket science, nie ma tutaj nic bardzo takiego niesamowicie skomplikowanego. No po prostu trzeba mieć trochę pewnej ręki, trzeba i po prostu no trzeba robić to, co cię nauczyli, trochę wyobraźni, żeby jakoś tam działać w jakichś takich sytuacjach bardziej nietypowych i tyle, nie? Ale w ogóle, że cokolwiek, że jestem medykiem, to jest w ogóle, no. Jakbyś mi to powiedział 2 lata temu, to bym cię wyśmiał od góry do dołu, naprawdę.
Zaskakująca skromność, jeszcze biorąc pod uwagę, jak wiem, co o tobie mówią moi znajomi, i wojskowi, i Polacy, i Ukraińcy, ale też kiedy wiem, że wiele osób na wojnie lubi pokolorować, lubi coś opowiedzieć, co nie jest prawdą, a z tobą, jak rozmawiam, mam takie poczucie, zresztą nie tylko z tobą, bo wcześniej rozmawiałem z Miłoszem, też miałem to poczucie, że mówicie, jak jest, i nie kolorujecie, nie
Ale
wymyślacie, nie
słuchaj,
tworzycie.
po co? No właśnie po co? Nie, ja tego po prostu nie rozumiem. No jeżeli ktoś chce sobie po... No okej, ktoś chce sobie podbić jakąś samoocenę, ludzie się będą potem pisać w internecie, że jesteś takim kozakiem, terminatorem i tak dalej. No jakby, no spoko, okej, no ale... No Boże, no... Ja mam wrażenie, że im więcej też widziałeś, tym bardziej masz takie rzeczy trochę, mówiąc wprost, w dupie, no. Jakby Boże, no okej, no i niech mi ktoś w komentarzu napisze, że nie wiem, że jestem kondomem i w ogóle najlepiej, żeby mnie zastrzelili jutro i że wrócę z worku, jestem najemnikiem, a w ogóle to, jak pamiętam, kiedyś ktoś mi gdzieś w komentarzu napisał pod jakimś wywiadem, było coś tam, że o, ciekawe, gdzie on jest, bo coś ten mundur tak czysto wygląda i kamizelka tak czysto wygląda. Mówię, no Boże, no i co? I ja przeczytam ten komentarz i co? Nie wiem, no
Wiesz,
gorzej
że
się
będą
poczułem.
takie komentarze pod tym filmem.
No,
I
ale
jak
co
na
z
nie
tego, że, ale
reagujesz?
co z tego, że będą, no, wiesz, to śmiechem najczęściej, znaczy śmiechem to jest, no takie, no mówię, no wiesz, no to ktoś mi, albo ktoś mi mówi, jakim cudem on może wywiadu udzielać, będąc na pozycjach, no bo głupi jesteś i nie rozumiesz, że istnieje coś takiego jak Starlink, no i na pozycjach dzisiaj to jest podstawa, bo bez tego nie ma komunikacji, no. No i co, i ludzie
Ale
tego nie rozumieją, wiesz, ludzie zawsze będą pisać jakieś takie bzdury, ale no jakby, Boże, opinia jakiegoś anonimowego gościa w internecie jest naprawdę, no, na moje życie w żaden sposób nie wpłynie ani pozytywnie, ani negatywnie, no.
dokładnie. To ja
I
też
tak
się
jutro będę
dołączę.
musiał robić swoje i tyle, no, tak? A on będzie coś tam se robił, co se robi w życiu, no. Różnica jest taka, że, nie wiem, że on napisał komentarz na mój temat, a ja nawet nie wiem, że on istnieje.
A ty masz go gdzieś i on jest
A ja mówię, no
wstrzymany, a ty nie
tak,
jesteś.
no dokładnie, no dokładnie, no.
Znam to skądś. Znam to skądś. Ale ciekawi mnie jeszcze, co ogólnie byś powiedział tym ludziom, którzy naprawdę wierzą w to, że ta wojna jest w ogóle nieważna, że Polski to nie dotyczy, no i że ogólnie Rosja nie jest wcale, bo kilka razy powiedziałeś o tym, że Rosjanie byli jednym z motywatorów, dla których pojechałeś na tę wojnę. Jest w Polsce wiele osób, które twierdzą, że nie, ogólnie nie jest tak źle, Rosjanie są w porządku, jest ku petroli internetowych. Coś byś im chciał powiedzieć?
Wiesz co? Jakby jest taki wiersz, taka piosenka Gintrowskiego. Nie pamiętam, czyje to są słowa, ale w każdym razie wiersz się nazywa chyba Barbarzyńcy. I tam jest o tym, jak idą barbarzyńcy, chcą zniszczyć Rzym, tam go rozgrabić, zdeptać, zgwałcić i spalić. I potem jest taki fragment, że wielu mówi, że to tylko plotka, pod ich rządami można żyć, to też są ludzie. No jakby są tacy ludzie, którzy będą ci do dzisiaj patrzeć na to wszystko i będą mówić, Rosja nie jest zagrożeniem. No, i wiesz, i są ludzie, którzy będą to mówić, nawet gdyby pewnie Rosja stała czołgami pod Lublinem, no albo by nowy rząd w Lublinie już zakładała jak w 1944, no to też byliby tacy ludzie, którzy by tak mówili. Jeżeli ktoś ma choć dwie w miarę pracujące szare komórki, no to zrozumie, że po prostu no, państwo, które idzie na taką, no jakby pełnoskalowy konflikt z drugim dużym krajem europejskim, które wykorzystuje tak wielki potencjał, dopuszcza się tylu zbrodni, no. Wiesz, chodzi mi o to, że dobra, nawet niech negują te wszystkie zbrodnie, nie? Niech patrzą tylko i wyłącznie na skalę zniszczenia, nie tą wymierzoną w cywilów, ale taką typu Bachmut, typu po prostu te zrujnowane miasta. No. Jeżeli coś takiego nie zapala jakiejś lampki, że no cholera, jak widać wojny są, jak widać ładne miasta można zniszczyć, jak widać czołgami można wjechać na terytorium drugiego państwa, no to no niestety, to nie wiem, co tych ludzi może obudzić, nie? A to, że wiadomo, że jest masa troli, jest masa jakiegoś takiego elementu wprost prorosyjskiego też w Polsce, no cóż, no zawsze gdzieś taki element był, no i jakby nie każdy musi cenić, wiesz, jakąś niepodległość albo suwerenność kraju, no ludzie są różni, nie? Najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby po prostu ludzie mieli świadomość, nawet jak ich nie interesuje ta wojna od strony geopolitycznej, żeby mieli świadomość tego, że to jest taki dobry moment dla ludzi w Polsce, że może warto trochę poszerzyć swój, powiedzmy, zbiór zainteresowań o rzeczy przydatne. Może warto jest, nie wiem, nauczyć się strzelać, może warto nauczyć się jakiejś paramedycyny, może warto się pociekawić takimi rzeczami. Po prostu, żeby nie być taką owcą, no, nie być taką owcą, która idzie ze stadem i tylko czeka biernie na to, co ten wiatr historii przyniesie, nie? Tylko żeby, jeżeli takie zagrożenie faktycznie będzie u ciebie w domu, no to żebyś był w stanie cokolwiek zrobić, tak? Chociaż własnej rodzinie pomóc.
Jasne.
Żeby się ogarnąć, Polacy nie będą mieli, no bo następnym budzikiem będą po prostu alarmy bombowe, jeżeli kiedyś Rosja by poszła na wojnę z Polską.
A uważasz, że chciałaby, gdyby zajęła Ukrainę?
A oczywiście, że tak. To w ogóle oczywiście, że tak. No, a kiedy Rosja nie chciała? No.
Też.
Rosja może się zatrzymać, jak ma granicę lądową z Niemcami. To jest dobra granica zachodnia dla Rosji. No. I zawsze tak było. Po prostu zawsze. Więc oczywiście, że tak. Ja jestem tego pewien. Gdyby Rosja zajęła Ukrainę, to na pewno szłaby dalej na odbudowę tego Imperium Sowieckiego. No. Zresztą sowieckiego, no to carskie imperium wyglądało dokładnie tak samo, tylko kolory się zmieniły.
Całkowicie się z tobą w tym zgadzam, ale też mnie ciekawi, czy przed wojną też miałeś takie poglądy? Czy w ogóle miałeś jakieś doświadczenie wojskowe, medyczne przed wojną? Czy to było tak, że
Nie,
po prostu
nie, nie. W ogóle.
pojechałeś, trafiłeś do oddziału i oni cię wszystkiego nauczyli?
Tak, w zasadzie tak. Ja miałem minimalne doświadczenie, no i ja miałem tam jakieś minimalne doświadczenie strzeleckie, jakiegoś tam trochę strzelania sportowego. No jakby umiałem rozebrać broń, trochę się na broni znałem, ale to wiesz, na zasadzie takiej po prostu, powiedzmy, no męskiej zajawki, nie? Bez jakiegoś tam, jeszcze pamiętam te pierwsze dni, jak wiesz, zbierałem rzeczy, ja nie miałem pojęcia, co ja mam kupić, wiesz, nie wiem, klasy odporności tych płyt do kamizelek, klasy odporności hełmów, nie miałem pojęcia, o co chodzi, wiesz. Pamiętam swoją pierwszą apteczkę, jak zebrałem. Przyjechałem i ją pokazałem chłopakowi jednemu, który zresztą był Francuzem, który też walczył. No, gość miał duże doświadczenie. I wiesz, i on całą tą moją taką pokazuje, że patrz, tu mam moją apteczkę, bo on się pyta, czy mam apteczkę. Ja mówię, że tak, proszę, to jest ona. On wziął tą apteczkę, po czym wywalił wszystkie te rzeczy i mówi, nic się nie nadaje. Ja mówię, no pięknie, ale byłem taki z niej dumny. No, więc ja nie widziałem nic, wiesz. To zupełnie wszystko nowe, tak naprawdę.
A teraz czujesz, że już jesteś na tym levelu, że mógłbyś innych uczyć, tak się domyślam, po 1,5 roku wojny, to nie wiem, czy.
Wiesz, ja tutaj to cały czas robię jak przychodzą nowi mobilizowani. Ja je tak naprawdę, ja w pewnym momencie wolałem siedzieć na pozycjach, bo wracając tutaj na bazę, musiałem się zajmować tym szkoleniem nowych i po prostu już mnie to tak męczyło, że wolałem siedzieć w lesie, nie? Ale tak, no tych wiesz, jakby tych szkoleń to cały czas tak naprawdę trzeba było robić, bo poziom jest niski. Chłopaki, którzy nowi przychodzą, nawet jak przechodzili jakąś taką służbę przygotowawczą, to nie wiedzą nic, nie?
No i też chyba mają teorię, a tam jest wojna i to nie da się tego
No.
nauczyć.
Tak, no trzeba, nie da się tego nauczyć, ale wiesz, można po pierwsze dobrze opanować pewne podstawy. To jest właśnie to, co mówiłem, to jest to minimalizacja tego chaosu. Masz pewną podstawę i już łatwiej ci się będzie pracowało w sytuacji bardziej skomplikowanej. No i zawsze jest jakiś element po prostu praktyki, który już można się podzielić, nie? rzeczy, o których nie zawsze ktoś powie, a po prostu z którymi się zetknąłeś, które usłyszałeś od innego medyka. Wiesz, ja też bardzo lubię rozmawiać z innymi medykami, dzielić się tymi doświadczeniami, bo to są bardzo ciekawe rzeczy, nie? Jakby pozwala to tak trochę bardziej całościowo też obraz sobie zrobić.
Ty jesteś Polakiem, ale w ukraińskiej armii. To nie jest tak, że są chłopcy z fundacji, wyjeżdżają na miesiąc, wracają, tak jak moi koledzy w międzyczasie, zresztą też ich znasz, ale po prostu ty jesteś w ukraińskiej armii.
Tak,
I gdybyś mógł jeszcze
cały.
opowiedzieć, jak to wygląda, no bo jesteś, ja wiem, jak to wygląda, ale jesteś medykiem bojowym, jesteś medykiem pola walki, jesteś na samym froncie, ewakuujesz ludzi, no ale rozumiem, ja to wiem, ale żeby widzowie to zrozumieli, ty też jesteś żołnierzem, ty też masz karabin, ty też, kiedy trzeba się bronić, to rozumiem, też się bronisz. Czy to tak
No
wygląda?
tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to jakby. Wiesz, no.
To jest ta różnica.
Chodzenie, żeby wiesz, no, żebym miał chodzić na te pozycje, na które, jak ci mówiłem, jak to wygląda, gdybym miał chodzić, nie wiem, bez broni, bez tego wszystkiego, no to nie, no to dziękuję bardzo jednak. Ja za bardzo cenię swoje życie jednak.
Oczywiście, ja to rozumiem, tylko też
No.
chcę, żeby widzowie to zrozumieli.
Tak, 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 nie, no.
To jest twoja broń, ta, która stoi obok ciebie?
Nie, to akurat jest grot kolegi. Jest
Okej.
akurat grot kolegi.
Też masz Grota czy AK? Jak
Wiesz
to
co, nie,
wygląda?
ja miałem najpierw AK, teraz mam M4. Ramka
Rozumiem.
mała. Bardzo przyjemna, bardzo przyjemna. Przyjemniejsza niż AK.
Tak. Co kto lubi, ale raczej wszyscy chwalą 5,56 amunicję. I na koniec cię chciałem zapytać, przez te 1,5 roku, czy widzisz jakieś różnice na froncie? Czy widzisz, że morale spadło, wzrosło, czy jest coś, co ci się rzuca w oczy?
Powiem tak. Jeżeli chodzi, pomijając to, że się zmienia technika, na przykład po prostu no, miałem w zasadzie cały proces, mogłem obserwować wykorzystania dronów w tej wojnie. Mówimy o tych małych dronach i zwiad, i wiesz, i te drony kamikadze małe, to faktycznie mogę to obserwować, jak to się zmienia. Zmienia się na pewno średnia wieku na froncie. Średnia wieku jest i wbrew pozorom jest, myślę, coraz wyższa. Kolejne fale mobilizacji to są fale mobilizacji, wiesz, już starszych osób, nie? Wielu chłopaków, którzy młodych, takich faktycznie sprawnych chłopaków, albo poginęło, albo wielu z nich było rannych, wielu z nich już nie może walczyć znowu, nie? Więc no niestety ta wojna weszła w taką totalną fazę, gdzie. No, gdzie tak, często masz tak, że wiesz, przysyłają ci tych nowych żołnierzy i wiesz, a ty może do niego, wiesz, patrzysz, jakby to twojego ojca tu przysłali, nie? Albo właśnie jakiegoś starego wujka. Więc z
Kwestia
tego,
wieku,
no
że już coraz starszych też rzucają, tak?
tak. No już po prostu wiesz, no już mówię, to już nie jest moment, gdzie na tej wojnie są tylko ochotnicy, nie? Jak na początku,
Oczywiście,
to
oczywiście.
są młode
Ja też to
oddziały
widzę.
też, nie ma co mówić. Na przykład brygada Azowa jest taka, nie? No to szturmowe brygady generalnie tam mają znacznie taki bardziej charakter, też no, bardziej są wymagające po prostu fizycznie, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, no to tak, no to już wiesz, na froncie zobaczysz coraz więcej osób w takim wieku 40 plus, nie?
Z czego to wynika? Brakuje Twoim zdaniem rekruta?
No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Wiesz, masa uciekła. Masa uciekła, nie wraca. Młodzi się próbują jakoś czasami od tego wymigać. A mówię, a inni młodzi, wiesz, którzy poszli walczyć od samego początku, no to już wielu z nich poginęło. Tych wszystkich fajnych chłopaków, ochotników. Wielu z nich było rannych, już nie może walczyć. Jest kalekami. No więc po prostu a po cały czas potrzeba ludzi, no cały czas. Po prostu nie ma tutaj innej opcji. No. Żeby wygrać wojnę, trzeba ludzi, trzeba armii. I w tym momencie to już nikogo nie interesuje, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz. No kurde, jesteś obywatelem, no na tym polega mobilizacja, nie?
No tak, to
Musisz
jest
bronić
walka o
swojego kraju,
wszystko.
nie?
To jest walka
Dokładnie. To
o wolność
jest
serca.
walka o przetrwanie po prostu, państwowości.
A młyny mlą cały czas i potrzebują więcej
Tak,
ziarna. To
tak,
ja
tak.
wiem, że to fatalne porównanie, ale trudno znaleźć
Ale tak
jakiekolwiek.
jest,
Po
ale tak
prostu tym
jest,
ziarnem
no.
są ludzie
Tak.
i ich życie niestety, ich krew. Wierzysz w to, że ta wojna dobrze się skończy dla Ukrainy?
Powiem ci tak, teraz już nawet o tym nie myślę. Ja już nawet przestałem. Znaczy, ona już się dobrze skończyła dla Ukrainy, dlatego że nie wzięli Kijowa. No. Wiesz,
Tak samo uważam.
nawet jeżeli Ukraina w sytuacji jak Finlandia powojennowej, że straci terytorium, to i tak obroniła swoją niepodległość. No. A to wiadomo,
Tak.
że wszyscy wiedzą, jakby, że ta wojna nie miała na celu zajęcia kawałka Donbasu i kawałku Zaporoża. Ona miała na celu jakby no, faktyczne przejęcie kontroli nad Ukrainą jako nad państwem, nie? Więc. A jak będzie dalej? Nie wiem, zobaczymy, no. Żyjemy,
Jasne.
zobaczymy.
Jasne. Czy coś chciałbyś, no to jest w ogóle, jeszcze dopowiem, bo przerwało cię, że ja też mam takie poczucie, że niezależnie od tego, jak się skończy bitwa o Donbas, jak się skończy ofensywa na Zaporożu, która chociaż ostatnio jednak pokazuje jakieś pozytywne aspekty, to pamiętam, jak się czułem, kiedy byłem w Kijowie 25 lutego 2022 roku, jak tam przyjeżdżałem, co się działo przez te pierwsze dni, kiedy tam byłem, jak nie wiadomo było, co będzie z tym Kijowem, a ten Kijów został obroniony i ta państwowość została obroniona i to już jest, proszę Państwa, sukces Ukrainy, że obroniła tą państwowość, nawet jeżeli straci fragment Donbasu, chociaż mam wrażenie, no właśnie, co mówią żołnierze, bo ja znam wielu żołnierzy, którzy dalej nie wierzą w to, że ten Donbas zostanie stracony, ale...
Ta, oczywiście, że tak. To wiesz, jakby żołnierze będą walczyć, no, w ogromnej mierze. Tym bardziej, że wielu z nich gdzieś jest z Donbasu, więc...
No
To
co ich
walczy.
motywuje? To właśnie?
No,
Część
tak,
jest z
no.
Zachodu.
Część jest z Zachodu, tak. To jest, u mnie jest dużo z Zachodu. U mnie jest znaczna większość z Zachodu chłopaków. Także to też jest dosyć śmiesznie, obserwując to właśnie, te różne motywacje. Ale no co, no wiesz, tak jak mówiłem o tym, co o tych moich motywacjach, wiesz, po pierwsze chłopaki myślą w perspektywie obrony własnej rodziny, bo po prostu każdy widział i wie, i praktycznie każdy gdzieś na swojej skórze poczuł, albo na bliska rodzina miała takie doświadczenia, że po prostu zobaczyła, jak wygląda Rosja w tej wojnie. No. I wszyscy znają po prostu to, wszyscy wiedzą, czym się kończy wejście rosyjskich wojsk do miasta.
Jasne.
Tyle.
Jasne. Czy chcesz coś na koniec powiedzieć naszym widzom, Polakom?
Róbcie pozwolenie na broń. Chodźcie. Róbcie, póki można. Róbcie sobie pozwolenie na broń, uczcie się tego i niech to sobie stoi. Wy sobie będziecie chodzić na strzelnicę i miejmy nadzieję, że wam się to nigdy nie przyda. Ale lepiej być, jak to ktoś powiedział, lepiej być żołnierzem w ogrodzie niż ogrodnikiem na wojnie. Więc lepiej mieć wiedzę, mieć przygotowanie i żyć sobie spokojnie. No. Żeby nie było po prostu któregoś dnia nieprzyjemnej pobudki.
Jasne. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dzięki bardzo też.
To było dla mnie też, to była też dla mnie bardzo emocjonalna rozmowa, muszę Ci powiedzieć, rzadko takie mam. Trzymaj się tam bezpiecznie. Wiem, że to śmiesznie brzmi, ale uważaj na
Ale
siebie.
co innego można powiedzieć, nie?
No, co innego można powiedzieć w takiej sytuacji?
Żołnierze się z tego śmieją, a sami między sobą tak mówią, więc jakby...
Wiem. Więc uważaj na siebie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać za jakiś czas. Proszę Państwa, moim gościem był Polak, ochotnik, paramedyk, który jest w ukraińskiej armii na froncie od 1,5 roku. Bur, po prostu bur. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dzięki bardzo.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.